Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Gościmy dzisiaj poetę Pawła Baranowskiego, rocznik 1972, urodzony w Gdyni, absolwent Wyższej Szkoły Morskiej, związany z inicjatywą poetycką Almanach, uczestnik spotkań Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki, inicjator Przystani Poetyckiej, Strych, współinicjator przeglądów Połowy Poetyckie w Gdyni. Opublikował książki Prześwity, 2005 rok, Ziemia Obiecana, 2007 i London Eye, 2011. No to odczytuję z najnowszej książki, z okładki najnowszej książki Pawła Baranowskiego, zatytułowanej Obchodzi. Wydawcą jest Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu. Książka ukazała się w serii Faktoria Poezji. Witamy pana, panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pawle, wydaje mi się, że to najlepsza z twoich książek. Mówi o bardzo wielu rzeczach, o dorosłości.
I to nie dlatego, że najkrótsza, prawda?
O właśnie, o to też zapytam. Mówi o dorosłości, dojrzałości, wierze, rozmaicie pojmowanej historii, a nawet o ojczyźnie. Wielkie tematy, a wiersze drobne, niepozorne, notatkowe. Ze skromności, z bezradności, z przekonania, że mniej znaczy więcej, że wiersze pisane na jednym oddechu są prawdziwsze?
Ja myślę, że ja nie piszę w ogóle długich wierszy. W tym tomie są dwa, może długi o Stoczni Gdańskiej, a reszta są krótkie. Ja myślę, że zawsze, czy w poprzedniej książce London Eye też przeważały krótkie teksty. A ten owszem wyróżnia się tym, że taka dekada obserwacji, refleksji na różne tematy społeczno-obyczajowe, różne refleksje, o tym, co widziałem, dotykało mnie, w jakiś sposób zastanawiało, czy szokowało, i to były takie reakcje, i rzeczywiście temat poszedł szeroko, czyli taki, że obchodzi mnie wiele spraw i wykazuje to w tej książce. Nie jest ona skupiona monotematyczna na jakimś jednym aspekcie, i stąd i ta różnorodność, bo wiele się dzieje, wiele obserwujemy.
Powiedziałbym, że nie tylko obchodzi cię dużo spraw, ale dużo spraw cię irytuje. Jesteś bardzo spokojnym na co dzień człowiekiem. W wielu tych wierszach natomiast wyczuwam złość, to złe słowo, ale bunt, niezgodę na wiele przejawów współczesnego życia, między innymi na skomercjalizowanie i pęd, które nam towarzyszą codziennie, to, że wszystko jest na sprzedaż. Buntujesz się trochę w tych wierszach jak debiutant.
Ciekawe spostrzeżenie. Ja może bym tego buntem nie nazwał, tylko jakąś po prostu krytyką. Mniej czy bardziej ostrą, bo nie chodzi o antagonizmy ani atakowanie kogoś. Po prostu są to reakcje na coś, co się dzieje. Mogę się z tym mniej czy bardziej zgadzać albo nie zgadzać, i to podejmuję właśnie. Nie? Ale może takie jakieś odbiory są, że rzeczywiście.
Ale są rzeczy, które bolą, które irytują. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze masowej, w popkulturze. No wiele z objawów tej popkultury to są rzeczy niedobre. Niedobre, wredne. Oczywiście nie chcę powiedzieć tutaj, że wszystko, co się w obszarze popkultury znajduje, jest niedobre, bo to byłoby zła interpretacja tego, co powiedziałem. Natomiast Tadeusz też użył słowa sprzedam, sprzedaję. No to może zacznijmy od wiersza, który rozpoczyna tomik. Zawsze wiersz wyrzucony na pierwsze miejsce w książce. Wydaje mi się, że dużo powinien dla autora znaczyć, więc może przeczytajmy, posłuchajmy tego wiersza i skomentujmy go króciutko potem.
Dobrze. Sprzedam. Sprzedam dziewictwo raz, drugi, z trzecim. Stracę z przyjemnością dawania siebie. Dla zysku zlicytuję wszystkie narządy, bez których da się żyć, do ostatniej kropli krwi. Wątroba, nerka, przeszczep za przelew. Gra na organach toczy się o najwyższą stawkę, o serce.
I nagle to zakończenie pojawia się tak, że gra toczy się o najwyższą stawkę, o serce, zakończenie jak gdyby sentymentalne, bo sentymentalne wcale nie jest, albo być być nie musi. Wydaje mi się, że ten wiersz, nie wiem czy zgodzicie się z tym, można odebrać jako takie wyznanie człowieka pozbawionego miłości, który dlatego, że tej miłości nie ma, zaczyna zajmować się własnym ciałem, zaczyna traktować je przedmiotowo, zaczyna traktować je jako bank organów. I wtedy się pojawia w zakończeniu tego wiersza: gra na organach toczy się o najwyższą stawkę, o serce, czyli o miłość, o tę miłość, której współczesnemu człowiekowi brakuje jak nigdy dotąd bodajże.
Pawle, twoje wiersze subtelnie lingwizują, bym powiedział. Te gry słowne nigdy nie są nachalne, ale są budulcem twojego pisania. Przywołać takie metafory jak butelki win zamiast butelki wina, jak emigracja, która jest w twoim wierszu kochanką, i słowo emigracja zawiera w sobie grację. Wreszcie tytułowy wiersz Obchodzi, w którym grasz na podwójności tego znaczenia. Obchodzić jak być obiektem troski, ale obchodzić też jak obchodzi się przeszkodę. Czy tradycja lingwistyczna w poezji jest ci bliska? Czy wiersz zaczyna się dla ciebie bardziej w problemie, czy w słowie?
Myślę, że inspiruje mnie to i to, bo ze słowa możemy mieć dwuznaczne czasem znaczenia, co nas naprowadza na jakieś skojarzenia i rozwinięcie myśli, zderzenia, kontrapunkty, a z drugiej strony problem. Też czasem problem pasuje do jednego bądź do jednoznacznego słowa, ale czasem właśnie do dwuznacznego, bo nie wszystkie, w zasadzie mało rzeczy jest tak bardzo jednoznacznych, tak czytelnych. Zawsze widzimy różne opcje, różne strony, światopoglądy, oceny i często one są dwu- albo i wieloznaczne. I trudno znaleźć taki środek, tak? Taki uniwersalny, obiektywny, ale to jednak w zetknięciu słowa z problemem, no myślę, że to służy jedno drugiemu i próbuje jakoś to ukierunkować, tak? Naprowadzić, bynajmniej na skojarzenie czy światopogląd autora w tym przypadku. Nie? Mm-hmm.
Zetknięcie słowa i problemu to bardzo celna uwaga, gdzie się rodzi wiersz, miejsce powstania wiersza, na styku języka i wrażliwej obserwacji.
I tajemnicy też, i tajemnicy, tak, semantyka i tajemnica, to są te dwie rzeczy, które potrafią być źródłem dobrych wierszy, ale skoro już zaczęliśmy mówić o tych grach słownych, chociaż to nie jest tomik lingwistyczny, jak to się zwykło mówić, ale no, oczywiście, no, poeta sprawnie posługujący się słowem musi korzystać z możliwości, jakie język daje. Może poprosimy autora o przeczytanie dwóch kolejnych wierszy, to jest Ona, wiersz kończy się słowem emigracja i wiersz migrację. I tu jest już ta gra między emigracją i migracją sama w sobie czytelna, między tymi dwoma wierszami oczywiście. Zapraszamy do lektury.
Ona jest zgrabna i ponętna. Niektórzy szaleją za nią, wydając ostatni grosz na bilet w jedną stronę. Korzystają z jej usług na ulicach, parkingach, w fabrykach, sklepach, na zapleczach. W pokojach hotelowych ona obejmuje ich i obsługuje sprawnie. Emigracja. Drugi tekst. Migracje. W toalecie amerykańskiego Boeinga węgierskich linii lotniczych, lecąc ponad granicami państw na trasie Polska-Anglia, wywracam koszulę, t-shirt kupioną na wietnamskim straganie, z prawej na lewą stronę, bliższą ciału. A w portfelu zamieniam koronę między głowami orła i królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Europie bez granic. Noszę na grzbiecie wieżę Babel, którą zdradza wystająca metka z napisem Made in China.
Tak, no więc emigracja, wyjeżdżanie, opuszczanie, migracja, przemieszczanie się. Jak dowiadujemy się z noty biograficznej autorze, autor spędził czas jakiś na emigracji?
Tak. 3,5 roku, w sensie jechałem w jedną stronę, nie wiedząc kiedy wrócę, tak z biletem dosłownie w jedną stronę. Udało się wrócić po tych kilku latach, ale doświadczenie było ciekawe, zwieńczyło się właśnie zbiorem poprzedniej książki, zbiorem wierszy London Eye, poświęcony jakby praktycznie w 100% tej tematyce, ale jeszcze dwa się dopisały, więc weszły do tematyki obchodzi, bo to też jednak obchodzi i mnie i myślę, że wielu, wielu ludzi, którzy mają w rodzinach bądź znajomych kogoś nadal na emigracji.
To musiało być ciekawe dwa lata, skoro poeta nawet zdążył działać w grupie literackiej Polaris w Londynie.
Tak, był konkurs rozpisany przez wydawnictwo Polskie Książki, więc laureaci, którzy się spotkali w Londynie, zawiązali od razu grupę poetycką, Polaris, literacką, bo tam była proza i poezja, i spotykaliśmy się tak przez rok, półtorej, regularnie, raz w miesiącu, mając stronę internetową, publikacje w Dzienniku Polskim, no i rozmowy, dyskusje lokalne, w sensie ze środowiskiem, o tym, co piszemy, co się dzieje literacko.
Proszę Państwa, nasz czas dzisiaj się kończy, więc ja proponuję, żeby autor przeczytał nam jeszcze jeden króciutki wiersz, który niezwykle mi się podoba. Wiersz zaczynający się od słów: niesiemy razem wiadro pełne wody. I niech to będzie wiersz na zakończenie, a pana Pawła Baranowskiego zaprosimy za tydzień do kolejnej audycji.
Bez tytułu. Niesiemy razem wiadro pełne wody, trzymamy za uchwyt z obu stron, jak małe dziecko za ręce, ostrożnie, aby nie uronić ani kropli.
Dziękuję i niech ten wiersz wybrzmi. Zapraszamy za tydzień. Dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.
W metaforze. Stanisław Jerzy Lec. Przerżnął swój talent w grze słów. Gra słów to związek frazeologiczny, który za sprawą częstego użycia stracił, jak każda nadużywana metafora, swoją pierwotną moc. Stanisław Jerzy Lec przywraca jej blask, udosłowniając ją, to znaczy czytając ją literalnie, jako grę właśnie. Taką samą jak brycz, poker czy bierki. Osobiście uwielbiam takie zabiegi na nieco skostniałych już formach, które udosłownione paradoksalnie przypominają nam o tym, że są przenośniami. Przerżnął, a więc przegrał swój talent, swój potencjał w grze. Kim może być bohater tego jednozdaniowego wiersza Leca? Z pewnością kimś, kto lubi słowa, kto używa ich nie tylko po to, by się praktycznie komunikować. To ktoś, kto zdaje sobie sprawę z wieloznaczności słów, migotliwości sensów, kto słyszy ich brzmienie. Wreszcie, kto ma świadomość, jak świetnym narzędziem manipulacji jest nasz język. Rodzi się pytanie, w jaki sposób ktoś, kto tak dobrze czuje słowa, mógł zostać przez nie zdradzony? W jaki sposób zaklinacz rzeczywistości, poeta, pisarz, polityk czy dziennikarz, mógł zginąć od broni, którą tak sprawnie się posługuje? Pamiętajmy, że język nie należy do nas. Język to przestrzeń wspólna, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. To wspólne powietrze, którym oddychamy. Dlatego trzeba liczyć się z tym, że jeśli wprowadzimy w tej przestrzeni zmiany, które w danej chwili wydają nam się niegroźne, czy nawet bardzo dla nas korzystne, to ich dalekie konsekwencje w końcu nas dosięgną. Troska o słowa, o język jest nie mniej ważna niż ochrona klimatu. Słowami gra ten, kto w swojej pysze zapomniał, że słowa są większe i mądrzejsze od niego, że nie dają się zawłaszczyć. Duża część poezji współczesnej to gra w słowa. W każdym piśmie literackim znajdziemy wiersze rebusy, wiersze krzyżówki, wiersze, które są popisem erudycji, które za wszelką cenę chcą się podobać i wygrać taką czy inną nagrodę. Ale gra, jeśli ma mieć sens, musi toczyć się o dużo większą stawkę. Bardzo łatwo jest przerżnąć talent w grze słów.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Mgły i żurawie. Dziś w naszej audycji po raz pierwszy prezentujemy wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, więc korzystając z okazji powiem kilka słów o poetce. Ale ponieważ autorka Różowej Magii i Pocałunków jest zjawiskiem poetycko-oryginalnym i życiowo bujnym, ograniczę się dzisiaj do informacji rodzinno-towarzyskich. Otóż Maria Pawlikowska Jasnorzewska, de domo Kossak, primowoto Bzowska, nazywana przez domowników Lilką, urodziła się 24 listopada 1891 roku w Krakowie, a więc za kilka dni będziemy obchodzić 128 rocznicę jej urodzin. Jej ojcem był Wojciech, a dziadkiem Juliusz Kossak. Obaj wybitni malarze. Obaj specjalizowali się w malarstwie historycznym i batalistycznym. Ojciec Wojciech dokumentował wydarzenia z okresu wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Wraz z Janem Styką namalował słynną panoramę racławicką, przedstawiającą bitwę pod Racławicami. Dziadek Juliusz specjalizował się w malowaniu koni i w tym temacie osiągnął prawdziwe mistrzostwo. Siostrą Marii była pisarka satyryczna Magdalena Samozwaniec, która sportretowała swoją siostrę poetkę w książce zatytułowanej Zalotnica niebieska. Poetka dorastała w atmosferze sztuki, przyjaźniła się ze skamandrytami Antonim Słonimskim, Janem Lechoniem, Jarosławem Iwaszkiewiczem i z formistami Leonem Chwistkiem i Zbigniewem Pronaszko. Ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem napisała komedię Koniec świata, która niestety nie dotrwała do naszych czasów. Przyjaźniła się też z rodziną Morstinów i Pawlikowskich, ze Stefanem Żeromskim i Kazimierą Iłakowiczówną. Trzykrotnie wychodziła za mąż. W 1915 roku, w wieku 24 lat, poślubiła Władysława Janotę Bzowskiego, nazywanego Bzuniem, oficera armii austriackiej. Nie był to związek udany. Bzunio nie rozumiał artystycznej natury Lilki. Po kilku latach nastąpiło stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego, co jak na tamte czasy było ewenementem. 4 lata później, w 1919, Maria ponownie wyszła za mąż, tym razem za Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego, zwanego Gwasiem, znawcę folkloru podhalańskiego, i zamieszkała z nim w Zakopanem w willi pod Jedlami na Kozińcu. I ten związek nie okazał się trwały. Mąż porzucił ją i wyjechał do Wiednia, wiążąc się z nastoletnią baletnicą. Po raz trzeci poetka wyszła za mąż w 1931 roku za Stefana Jerzego Jasnorzewskiego, zwanego Lotkiem, prawie 10 lat młodszego od niej oficera lotnictwa. Poznali się w szpitalu, gdzie Lotek przebywał po wypadku lotniczym i jak twierdzili obydwoje, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ten wybór Marii okazał się trafny, małżeństwo okazało się szczęśliwe i trwałe. Początkowo Jasnorzewscy mieszkali w Krakowie, potem w Dęblinie, a tuż przed wojną w Warszawie. W 1939 roku opuścili Polskę i przez Rumunię i Francję udali się do Anglii, gdzie artystka pozostała już do końca swojego życia. Maria Pawlikowska Jasnorzewska zmarła 9 lipca 1945 roku w wieku 54 lat po ciężkiej chorobie na raka w szpitalu w Manchester, otoczona troskliwą opieką męża, została pochowana na miejscowym cmentarzu. Tyle faktów z życia poetki niech nam wystarczy, ponieważ czytany dzisiaj wiersz z pewnością nie będzie jedynym utworem Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej prezentowanym w audycji Po pierwsze wiersze o poetce, nie byle jakiej przecież była, choćby laureatką prestiżowego Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury, będziemy jeszcze mówić. Czytany dzisiaj wiersz pochodzi z debiutanckiego zbioru zatytułowanego Niebieskie Migdały z 1922 roku i jest jednym z chętniej przywoływanych liryków Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dlaczego? Może dlatego, że w jakiś nieuchwytny sposób oddaje aurę poezjowania Jasnorzewskiej, poetki potrafiącej znakomicie portretować złożoność kobiecej natury, autorki otwartej na miłość, jednocześnie tę miłość nieustannie projektującą. Istoty kruchej, tajemniczej, poszukującej wyrafinowanych doznań, nieco może narcystycznej, jednocześnie przecież ciepłej, zmysłowej, pełnej przekory i wdzięku. Potrafiącej łączyć różne obszary doświadczeń i inspiracji. I tak właśnie jest w wierszu Mgły i Żurawie. Początkowo wydaje się, że autorka wywodzi swoje obserwacje i idącą w ślad za poetyckim widzeniem refleksję ze świata natury, ale już po chwili dowiadujemy się, że inspiracją są zobaczone w chińskim pawilonie artefakty, może maski, może wachlarze, a może kimona z ręcznie malowanymi żurawiami. Jednak to nie napięcie pomiędzy naturą a kulturą jest prawdziwą osią wiersza. Są nią doznania kobiety spragnionej miłości, oczekującej oczu wołających po imieniu i ust, które całują duszę. Czyta Jarosław Tyrański.
Maria Pawlikowska-Jasnurzewska. Mgły i żurawie. Pilnujcie, pilnujcie ostatnich dni lata, kiedy jeszcze zielone bije zegar chwile, w które się już nieżywy karmin gęsto wplata. Kobieto, włóż maskę i skrzydła motyle i biegaj, i szukaj trwożliwie, ciekawie w chińskim pawilonie i w szpaleru w cieniu, a mgła się już wznosi. Żurawie, żurawie, gdzie oczy wołające ciebie po imieniu? Pilnujcie, pilnujcie ostatnich dni lata, gdy zielone wachlarze drzew migocą złotem. O kobieto przecudna, kobieto bogata, szukaj za jaworami, za różanym płotem, pytaj się pawiookich wód w okrągłym stawie, gdy jęk wichru przepływa przez trzcin pióropusze. A mgła się już wznosi, żurawie, żurawie, gdzie usta, które miały całować twą duszę?
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.